В нашем Спасителю, братья и сестры. Наше, że kiedy wchodzę tutaj na salę, takie dziwne uczucie, uczucie radości się wezbrały i wprost trudno mi jest dzisiaj ogólnie to wyrazić. I nawet, kiedy tak myślałem odnośnie to jest tego przywileju, który mi przypadł w udziele, czy będę w stanie do braci przemówić. No, a że bracia sobie tak życzyli, czyli wyrazili życzenie, żeby zająć to miejsce przewodniczenia, a następnie w programie było, żeby dać przywilej pierwszemu, to jest przemówić. Nie należy to do łatwych rzeczy. I wolałbym, żeby ktoś z braci zaposłał, a następnie to jest, czy może w późniejszej tej chwili. Ale jeżeli jest taka wola braci i wola Boża, to będę w możliwości, to pragnę właśnie ten czas wykorzystać i szczególnie z tej sposobności i z braćmi, siostrami podzielić się słowami żywota. Na wstępie, nie mając sposobności, na tyle to jest braci obecnych, żeby każdemu uścisnąć bratnie dłoń. Każdego osobiście przywitać, co pragnę ogólnie przywitać braci słowami naszego Zbawiciela, pokój wam. I w pierwszym to jest rzędzie chciałam złożyć ze siebie obowiązek, wyjeżdżając z domu i pozostałe moje domowicy, siostry w prawdzie, jako też braterstwo naszej okolicy, to zasyłają przeze mnie serdeczne, chrześcijańskie, bratnie pozdrowienie i życzenia łaski błogosławieństwa Bożego. Brat zacytował bardzo wzniosły tekst, że naszym celem tutaj zejścia się, chociaż proszę braci, uważam, że jest to sam, że to jest wielki przywilej, samo nasze spotkanie się, oglądanie naszych twarzy, że nie ze wszystkimi jest ta sposobność często się widywania. Nieraz, drodzy bracia, miesiące, a nawet lata upływają, nie mamy sposobności spotkania się. Jest to bardzo błoga sposobność, gdy możemy od czasu do czasu się wspólnie zejść, wspólnie, drodzy bracia i siostry, się zobaczyć, że jeszcze stoimy w dalszym ciągu w wierze Jezusowej. W tej nadziei, to jest wypływający z obietnic pańskich, płynący z Ewangelii naszego Zbawiciela. I gdyby nawet, jak nieraz bracia podkreślają, nie mieliśmy sposobności nic więcej zamienić nawet kilka słów ze sobą, to samo, drodzy bracia, sam przywilej, żeśmy byli, żeśmy się też widzieli, to już jest pewnym wzmocnieniem i otuchą duchową. Ale tekst zacytowany tutaj przez brata, że każda taka sposobność naszego wspólnego spotkania się, to rozumiemy, że nasze zejście się jest jakoby u stóp naszego Stwórcy. Wypowiada święci, bo skupili się u stóp jego nogi. No, nie rozumiemy. Proszę bracie, chociaż Pismo Święte wyraża, że niebiosa są niebiosa pańskie. Ziemię dał Synom Ludzkim. Zaś wyrażone jest, że niebo jest stolicą Bożą, a ziemia jest podnóżkiem nóg Jego. To nie rozumiemy jako badający Pismo Święte, żeby literalnie Bóg swoimi nogami spoczywa na ziemi. Pod wyrazem nogi to rozumiemy, że raczej odnosi się w znaczeniu symbolicznym. Odnosi się do Jego łaski, do Jego szczególnej opieki, do Jego panowania nad ziemią. Aczkolwiek z powodu grzechu te nogi zostały od ziemi jakoby odjęte. Jednak Pismo Święte wyraża obietnicę, że przyjdzie taki błogosławiony czas, że Jego nogi z powrotem na ziemi spoczną. Jego błogosławieństwo, Jego łaska, Jego też opieka, a stanie się udziałem całej ludzkości. Ale dzisiaj ci, którzy Bogu się poświęcają, to mają przywilej i możliwość, mają takie zapewnienie dane przez Boga, że On rozpacza swoją opiekę nad swoim szczególnym ludzie. I dlatego pod Jego ochroną, pod Jego też jakby opiekuńczym skrzydłem my tu się zeszli, a nasze zejście jest w tym celu, że bracia, chociaż nie wszyscy, mając na uwadze, że wiele z naszych braci starszych, braci zdolnych, którzy tutaj przybyli, mieliby możliwość podzielenia się z nami, ale jeden dzień, czas nam bracia nie pozwoli, żeby dać sposobność wszystkim braciom podzielenia się. Ale ci, którzy będą mieli ten błogi przywilej do nas przemówić, Poproszę braci, nie będę przemawiać ze swojej własnej mądrości. Nie będę też szczególnie popisywali się swoją jakąś filozofią, ale będę starali się z tej świętej księgi, z której czerpiemy, właśnie nauki, które uważamy jako podstawę naszej wiary, z nami się dzielić. I dlatego, drodzy bracia, czy ci, którzy będą przemawiali, jako też my wszyscy, którzy tutaj zgromadzeni jako słuchający słowa też Pańskiego, uważam, że obietnica naszego Zbawiciela stanie się naszym udziałem. Tak jak Jezus Chrystus powiedział w ostatniej księdze, jest napisane księdze objawienia, w 1:3 błogosławiony, który czyta. I błogosławieni ci, którzy słuchają. Słowa, które są w tej księdze zapisane, ale od tych czytających, jak od nas wszystkich słuchających, jest jedno wymaganie. I zachowują to, co jest napisane. Że nie tylko, żeby być słuchaczami, ale właśnie, żeby to przyjąć do naszych serc, jako tej gleby, żeby to nasienie Słowa Bożego wydało ten plon, a tak jak Jezus Chrystus powiada, ten obfity plon. I dlatego, drodzy bracia, że mnie przypadło w udziele pierwszemu z tego miejsca przemówić, to moim życzeniem, drodzy bracia, wziąć pod rozwagę jedno proroctwo, a to jest odnoszące się do chwały i panowania naszego drugiego Zbawiciela. Ale za podstawę, zanim przystąpimy do rozważania tego proroctwa, to za podstawę weźmiemy sobie słowa świętego apostoła Piotra, które są zapisane w jego pierwszym liście, w 1 rozdziale. A drodzy bracia, nawet odczytamy od 7 wiersza. Mówi tak: aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale, ku czci, ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Powiada dalej, którego nie widziawszy miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną. Jest to bardzo wniosła, drodzy bracia, myśl, że nasza wiara, to ona nieraz prowadzona jest przez wiele doświadczeń, wiele też prób. A te doświadczenia, to one są przedstawione przez Piotra Apostola jako ten ogień doświadczający. Jeżeli wiara ma się okazać jako cenny, to jest, jakby można tak wyrazić, no, taki element, jako to jest w tej wielkiej budowie naszego Stwórcy, jako to złoto, to musi być przez ogień, przez różne próby i trudności doświadczone. I teraz powiada, że mówię, abyśmy odnieśli, to znaczy było wam ku chwale, ku czci, ale kiedy? W czasie, kiedy obecność naszego Zbawiciela. My wierzymy, że w tym błogosławionym już czasie żyjemy, ale że ta obecność jest trzymana, czy jakby można wyrazić, ona jest ukryta. Ona nie jest jeszcze odsłonięta, nie jest objawiona. A przyjdzie czas, że po raz drugi będąc Pan obecny, że jego obecność zostanie odsłonięta całej ludzkości, bo jest napisane, że ujrzy go, a w greckim wyrazie jest horao, to znaczy po polsku rozpozna go wszelkie oko. Tak, jego chwała i właśnie w tym czasie dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy starali się naśladować jego stóp, a to będzie ku czci i ku chwale. I dlatego wyraża 8 wiersz, którego dzisiaj nie widziawszy. No, nie mieliśmy przywileju żyć, nie mieliśmy przywileju znajdować się w czasie jego pierwszej obecności, gdzie on swoimi świętymi stopami, to znaczy wstępował po tej ziemi, gdzie on obchodził różne miejscowości, szczególnie w Palestynie, gdzie u swoimi ustami wygłaszał te piękne kazania, czyli głosząc Ewangelii. Ale my, drodzy bracia, to poselstwo przyjęliśmy wiarą, nie widziawszy, ale mówi, miłujecie. I drodzy bracia, to, co nas tutaj zebrało, co nas zgromadziło, to jedynie, bracia, nie jakieś przypisy, to jest organizacyjne, nie jakieś to jest wiązania, ale raczej ta miłość, tak jak wyraża apostoł, miłość Chrystusowa, która jeżeli jest rozlana w naszych sercach, jeżeli ona się rozlewa, to ta miłość Chrystusowa nas razem łączy. Razem to jest nas zgromadzi i której nam wiele sprawia też uciechy, radości, że możemy skorzystać z takich bogich sposobności. I tak jak bracia napisali tutaj przed nami te piękne słowa o to, jak rzecz dobra i piękna i wdzięczna, gdy bracia zgodnie to jest mieszkają. I żeby właśnie ta miłość Chrystusowa, ta zgoda też pomiędzy braterstwem jako jedną rodziną, żeby ona prawdziwie objawiała się w naszym codziennym życiu. Dalej wyraża, którego nie widziawszy miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością, powiada niewymowną i chwalebną. Chociaż, drodzy bracia, życie jest twarde. Chociaż w życiu napotykamy różne doświadczenia, trudności, różne boleści są naszym udziałem i nieraz, bracia, mimowolnie łzy się wyciskają. Ale czy w tym czasie smutku, czy naszych nieraz boleści i doświadczeń, czy jesteśmy w stanie, drodzy bracia, wznieść się na te wyżyny duchowe i jednak odczuć w naszych sercach to wielką radość, wypływające z pięknych nauk naszego Zbawiciela, a z tym mieszczących się wielkich obietnic odnośnie zbawienia. Zbawienia, które Bóg zgotował nie tylko dla nas, ale dla całej biednej ludzkości. I dlatego dalej mówi tak. Odnosząc koniec wiary waszej, co? Koniec. Czyli wiara też chrześcijanina ma doprowadzić do tego. No mówi, że odnosząc koniec wiary, zbawienie dusz. I teraz w 10 wierszu, który weźmiemy sobie za podstawę naszego rozważania, o którym zbawieniu badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali. Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, że o tym wielkim zbawieniu, które stało się naszym, czyli do nas doszło, a przez wiarę w naszego drogiego Zbawiciela, w Jego to jest dzieło dokonane na Golgocie odkupienia, to mówię o tym zbawieniu, kto już się dowiadywał. Kto tak pilnie, drodzy bracia, badał, a to byli prorocy, mężowie Starego Testamentu. Oni właśnie się wywiadywali, oni badali, na jaki to jest czas objawiał Duch, ale czyj Duch? Bo Paweł, czyli apostoł Piotr wyraża, że w nich był Duch Chrystusowy. Ten sam Duch wierności. Ten Duch to jest miłości do Boga i właśnie do tych obietnic, które przez Boga były udzielone. To mówi w nich Duch ten Chrystusowy, który mieszkał, w nich był świadczą pierwej oczy. Zanim miała nastąpić chwała, nastąpić wielki, to jest czas zbawienia. To miało przyjść najpierw na Chrystusa i na Jego naśladowców co? Cierpienia. Mówi świadczą z pierwej o czym? O utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tym usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię, przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć kto? Nie tylko, że pragną, ale my możemy jeszcze dodać i patrzą aniołowie. A więc dlatego, drodzy bracia, kiedy weźmiemy pod rozwagę słowa apostoła świętego Piotra, że prorocy świadczą o Chrystusie. Wszyscy prorocy o Chrystusie to jest mówili. O Chrystusie wydawali świadectwo. A księdze objawienia jest wspomniane, prorocy przedstawieni są, tak jak badające pismo święte, zdaje się, mają zgodne, to jest myśl, że są przedstawieni przez tych starców. A liczba tych starców to i tylu była. To jest 24 starców. Chociaż może, jeżeli chodzi o liczbę proroków, może potocznie to jest od Abla Sprawiedliwego aż do Jana Chrzciciela możliwe, że sięgała, to jest wyższa liczba. Daleko może wyższa. Ale dlaczego jest objawienie ograniczone 24? Rozumiemy, że to się odnosi do świadectw proroków, a którzy z tych 24 najbardziej wydawali świadectwa o Chrystusie. Świadczą z pierwej o czym? Nie o chwale, której Chrystus miał się stać uczestnikiem i nie o Jego panowaniu i ustanowieniu królestwa, ale raczej świadczą z pierwej o Jego cierpieniach, które były udziałem. A następnie dopiero mówili o chwale. I jeden z tych właśnie świadectw, czyli jeden z proroków, który najwięcej wydał tych świadectw, to proszę braci, między tej liczby, w tym rzędzie tych proroków znajdujemy, że to był prorok Izajasz. Czytając to księgę proroctwa Izajasza, to bardzo często, bardzo wiele jest mowy o naszym drogim Zbawicielu, o Jego też chwale, a następnie tak jak, czyli o Jego cierpieniach, a następnie o chwale. Ale jeżeli chodzi o kolejność wyrażenia tych prośbach, to proszę braci, wziąwszy księgę proroka Izajasza, to znajdujemy, w jakiej kolejności jest opisane. Czy prorok Izajasz najpierw opisuje o cierpieniach, które miały przyjść i stać się udziałem Jezusa, czy nie, czy najpierw opisuje o Jego wielkiej chwale, które Jego udziałem się miała stać, jako wynik tej cierpień. O tym pierwszą zmiankę w kolejności w prostwie, a raczej w księdze Izajasza spotykamy. O cierpieniach się o chwale. No, jak bracia zauważyli? Kolejność opisuje. Od czego rozpoczyna prorok? Czy od cierpień, czy od chwały? Opis swój. Jednak, proszę braci, dlatego poruszam, że dzisiaj jest pewne niebezpieczeństwo. Apostoł Święty Paweł wyraża tak. Staraj się, żebyście z jakim stawał robotnikiem. Mówi, doświadczonym robotnikiem pod jakim względem? Pod względem badania słowa to jest Bożego. Mówi, abyś się stawał doświadczonym robotnikiem Bogu, który by dobrze rozbierał słowo to jest prawda. I jeżeli ktoś chce przyjąć Świętą Księgę jako zwykłą, które należy to jest czytać, a żeby ją zrozumieć kolejno, to proszę braci, daleko to jest, nie zajdzie, a szczególnie nie zrozumie, a tych wielkich to jest spraw, tych tajemnic Bożych, które są zawarte. I proszę braci, jeżeli prorok wspomina o cierpieniach, to o cierpieniach jest dopiero opis w którym rozdziale? W 53. A o chwale, o Jego wywyższeniu, o Jego panowaniu już spotykamy w rozdziałach których? Proszę braci, już jest w 6. się spraw wspomniała. A szczególnie rozdział, który chcemy wziąć obecnie pod rozwagę, rozdział to jest 9. Dlaczego tak zostało ułożone? Dlaczego nie rozpoczyna w takiej kolejności, jak Piotr Apostół się dopatrzył? Że mówili najpierw o cierpieniach, a później dopiero o chwale. Tylko rozpoczyna o chwale. Dlatego, że Bogu się tak upodobało, a tajemnicę swojego planu, a szczególnie dzieło odkupienia, które miało być przez Jezusa dokonane, żeby było to ukryte. Dlaczego naród izraelski, który przez 18 stuleci swojej narodowej egzystencji, który na podstawie danych obietnic, jak były przez Boga jeszcze głoszone Abrahamowi, że ja wzbudzę nasienie, które właśnie, które będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Naród izraelski spodziewał się, oczekiwał przyjścia Zbawiciela. Przyjście to jest Mesjasza. A dlaczego, kiedy przyszedł ten błogosławiony czas, to naród izraelski zamiast poznać w Jezusie Zbawiciela, to nie poznał, tak jak Jezus Chrystus wyraził, nie poznali czasu swojego nawiedzenia. Co było tego przyczyną? Co stało się powodem? A proszę braci, czy księgi, czy świadectwa proroków nie były narodowi izraelskiemu znane? Czy oni nie wchadzali się w tak samo jak my? Właśnie każdy to jest samat, każde uroczyste święto, a w jakim celu? A żeby sobie czytać, a właśnie przez pewne wybrane narzędzia mówcze, jakimi byli kapłani nauczeni też w piśmie, odczytywane księgi proroków. A nie tylko były odczytywane, ale i były wyjaśniane. I proszę bracia, dlaczego nie poznali czasu nawiedzenia? Czasu to jest, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, kiedy jest jako Syn Boży, jako został objawiony. Dlaczego nie poznali? Co było tą wielką przeszkodą? Bo proszę braci, uchwycili się, a raczej, to znaczy przyjęli te wszystkie świadectwa mówiące o Jego chwale. Ale przeoczyli zaś te świadectwa, które mówiły o Jego pierwszym poniżeniu, o Jego też cierpienia, a nawet o Jego śmierci, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego miał dobrowolnie, to jest ponieść, miał się jej stać uczestnikiem. To w ich pojęciu, w ich ideologii jakoś nie harmonizowało. To im nie pasowało. Woleli te wszystkie teksty, te wszystkie świadectwa proroków to pozostawić na boku, jako to jest niepasujące. I dlatego też, drodzy bracia, gdy Jezus Chrystus oczekiwany, pożądany i jak powiada, że wszyscy w sercach swoich myśleli już o Janie, czy czasem Jan już nie jest ten, który, o którym po świadectwa proroków głosili. To proszę bracia, gdy przyszedł Jezus, to jednak nie poznali z nim Zbawiciela. Bo Jezus zamiast we władzy, zamiast wielkiej chwale to przyszedł ten. Przyszedł o niżeniu. Przyszedł w stanie, to jest ubogi. I dlatego, drodzy bracia, właśnie to stało się jakoby takim kamieniem obrażenia dla tego pierwszego domu cielesnego Izraela. O który to kamień? O jego świadectwa i nauki naród się tym potknął. I dlatego, drodzy bracia, że Jezus Chrystus do chwały, a raczej droga do chwały to miała prowadzić dla naszego Zbawiciela przez cierpienia. Nie zostało to zrozumiane, nie zostało przyjęte. Tak samo, bracia, ten sam błąd popełniło całe to chrześcijaństwo nominalne. Z Kościołem katolickim to jest na czele. Dlaczego? Bo proszę, braci, przyjmując niby Ewangelię, stając się jej, to jest przedstawicielami i głosicielami. A jednak, proszę, braci, jakoś im nie pasowało, że chcąc stać się naśladowcami Jezusa, chcąc być uczestnikami Jego chwały, w Jego, w którym przyjściu, w czasie Jego objawienia, to droga do tej chwały prowadzi przez to. No, przez to prowadzi. Tak jak prorocy powiadają, przez cierpienia. I dlatego jest przyjętym przez braci godłem. Korona i krzyż. Korona, która symbolizuje to jest wieczne, nieśmiertelne życie, chwałę z Chrystusem. W Jego chwalebnym królestwie, Jego panowaniu. To, drodzy bracia, droga do korony jest przedstawiona przez krzyż. A krzyż jest symbolem czego? Cierpi. I dlatego też na teologom, a szczególnie też teologom Kościoła katolickiego, też to nie pasowało. I dlatego woleli raczej przyjąć tę ideologię, że należy już dzisiaj dążyć do osiągnięcia czego? No, już dzisiaj chwały, dojść do władzy, panowania i stać się, jakby można powiedzieć, wielkimi w blaskach, honorach i zaszczytach. I proszę, braci, a jednak nadzieją łudzę, że przy śmierci to ich udziałem będzie to. Królestwo to jest niebieskie. To jak? Droga jest gdzieś w Ewangeliach, w nauce naszego Zbawiciela i prorokach przedstawione, że droga do Królestwa Niebieskiego przez chwałę? Nie. Światło jest najpierw oczy. O cierpienia. I teraz, proszę braci, o naszym Zbawicielu jest tak powiedziane. Apostoł Święty Paweł w liście swoim do Żydów, pisanym do narodu izraelskiego, to wyraża się w tym liście w następujących słowach. Zaraz w drugim rozdziale spotykamy taką zmianę. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przewodząc. Woda zbawienia ich przez to uczynił doskonałym. No, przez cierpienia doskonałym przez Putin. To jeżeli nasz Zbawiciel jako Syn Boży, a że stać się doskonałym przez Boże, królem całej tej wszystkości. I ja chętnie, żeby on mógł stać się uczestnikiem wielkiej chwały boskiej natury życia wiecznego i nieśmiertelności. Bogu się uponowało do tych chwały przeprowadzić go Syna swojego przestu. Przez cierpienia. To proszę, braci, czy dla wszystkich uczniów, na jego naśladowców mogła być droga inna? Jak, bracia, by ją sądzić? Czy mogła być inna droga? Nie, proszę, braci. Ta sama to jest droga cierpienia. I dlatego apostoł wielu listach i prawie wszyscy podkreślają, że przez wiele ucisków musimy wejść do królestwa. Nie przez panowanie, nie przez właśnie honory, zaszczyty, przez chwałę, ale przez wiele ucisków musimy wejść do królestwa, to jest Bożego. I dlatego, drodzy bracia, właśnie kiedy my tak zastanawiając się, rozważając, to jednak widzimy, że następnie jest napisany taki jeden wiersz, że dlatego, co Jezus, że dlatego, że cierpiał, to w cierpieniach czego się Jezus nauczył? Mówi posłuszeństwa. Poprawnie oddane ten wiersz to właśnie opiewa, czyli wyraża myśl, że przez cierpienia, dlatego, że tą drogą cierpień, drogą pokorzeń, drogą właśnie nieraz niżenia Jezus Chrystus przechodził, a we wszystkim starając się być wierny, posłuszny też swojemu Ojcu, względem którego wyraził, czyli w swoim poświęceniu wyraził obietnicę, przyrzeczenie, że idę o Boże, aby czynić wolę Twoją, to, drodzy bracia, poznał wartość. Co to znaczy? Przez cierpienia poznał wartość, co znaczy być jednak Bogu też posłuszny. Że przez to posłuszeństwo jednak przynosi ze sobą. Że wielko coś chwalę. I dlatego na innym miejscu apostoł święty Paweł wspomniał. Dlatego, że cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, a że będąc, że się uniżył, że mówi, że będąc posłuszny do śmierci, to śmierci grzechowej, to Bóg nader go wywyższył, darował mu imię, to jest ponad wszelkie imię. To jest droga, drodzy bracia. I dlatego też Jezus Chrystus wyraził, że w dzisiejszym czasie, do obecnego to jest czasu, droga prowadząca do królestwa, to jest nazwana, że to jest w dalszym ciągu jest droga jaka? Jest wąska, jest trudna, jest też i ciernista, przeplatana różnymi to jest przeszkodami. I dlatego też błogosławieni wszyscy, którzy tą drogą idąc, a będą przy łasce pomocy Bożej zdolni dojść do końca tej drogi, a koniec tej drogi, jak Jezus oświadczył, jest życie wieczne. I dlatego, drodzy bracia, teraz stosownie do tych myśli poruszonych, kiedy weźmiemy sobie pod rozwagę 9 rozdział tej pięknej, zniosłej tej księgi proroka Izajasza. I tak jak już było wspomniane, że biorąc 53 rozdział, który opisuje o wszystkich cierpieniach, które były udziałem, że Bóg w swojej mądrości przewidział. Taka droga została też nakreślona, przez które Jezus miał udowodnić swoją wierność, swoje posłuszeństwo ponad potęgę wszelkich doświadczeń, wszelkich trudności, to jest i pokus, że mając w zamiarze Jego nader wywyższyć, oddarzyć Go największą, to jest chwałą, czcią i jednocześnie to jest największą władzę i panowanie. To czytamy, proszę braci, jakie przez jakie upokorzenie Jezus Chrystus musiał coś sprzeciwić. Nadczytamy tak. Któż uwierzył kazaniu naszemu? A ramię Pańskie komu objawione jest? Bo wyrósł jako latarość przed nim, jako korzeń ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. Widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć. Czemu byśmy go żądać mieli? Najwzgardzeńszy był, najpodlejszy z ludzi. Mąż boleści, a świadomy niemocy. Jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic? Nie. Stało się tak, czy nie, jak Bóg przepowiedział? Stało się. Naród izraelski patrzył się, ale nic nie było takiego, co by było dla nich w Jezusie pożądane. Czy naprawdę nasz Pan był taki już bez kształtu, bez piękności? Nie sądził. Zdaje się nam, że jako człowiek doskonały, nie podlegając temu stanowi upadku, nie pochodząc z linii Adama, ale jego życie w cudowny sposób było to jest przeniesione z nieba na ten padł ziemski przez żywot Marię. On, drodzy bracia, musiał być piękny. Pilat w raporcie to jest opisuje, że jego twarz, jego wygląd bardzo był też piękny. A dlaczego tej piękności naród żydowski nie mógł zobaczyć? Tyś stała jakaś przeszkoda. Ale nie przeszkoda naszym Panu, tylko przeszkoda, że nie mogli tej piękności zobaczyć. To był stan ich serca zdegradowanego. I dlatego też jedna myśl w 5 tonie jest wyrażona, co my wszyscy powinniśmy wziąć to głęboko do serca. Że jeżeli w tym sercu, a właśnie rozwinie się, to jest zazdrość, rozwinie się nienawiść, to proszę braci, zazdrość, nienawiść nie pozwoli człowiekowi widzieć czego? Piękna. Nie tylko nie pozwoli widzieć, ale nie pozwoli tego piękna pożądać. Pożądać, pragnąć. Nienawiść tego nie pozwoli. Jedynie, drodzy bracia, miłość rozlana w sercu widzi. Piękność to jest w każdym, a szczególnie jeżeli chodzi o naszego Pana, byli jednostki, którzy widzieli, proszę braci, podziwiali, a jednocześnie pożądali. Najlepszy dowód, że pragnęli zawsze w Jego towarzystwie to przebywać i znajdować się. Ale stało się, że Jezus Chrystus to przeszedł, jak 8 wiersz powiada, że z więzienia i z sądu wyjęty jest. Ten wiersz, proszę braci, w naszym tłumaczeniu nie oddaje właściwo tej myśli. Według poprawnego hebrajskiego ma być oddany, że Jezus Chrystus opresją i sądem był zabrany. Wzięty był. Co to znaczy? To znaczy, że w stosunku, jeżeli ze strony ludzi, narodu żydowskiego przez przywódców, Jezusowi Chrystusowi była dodana największy, to jest gwałt, opresja. A więc bez żadnego prawa, pominięciem wszelkich, to jest ustaw, Jezusa Chrystusa zgrają wprost zabrano. A sądem wzięty był. Sądem to znaczy z punktu boskiego widzenia. Bo teraz nasuwa się pytanie. Jeżeli na przykład ludzkość, a zwłaszcza naród żydowski, potelnie taki straszny, to jest błąd, że dopuścili się takiej, to jest, jak tu wyrażone jest, opresji, gwałtu na osobie naszego, to jest Pana. Gwałt. Nie ofiarował swojego życia na tym ołtarzu. Gdyby Jezus to życie chciał dla siebie zatrzymać, to proszę braci, boski sąd zezwoliłby na opresję, na gwałt? Boski sąd by na to nie pozwolił. I dlatego Jezus, kiedy Piotr stanął w jego obronie w krytycznej chwili, to Jezus Chrystus się odezwał pamiętne słowa. Schowaj miecz do pochwy, a jeżeli nie mam pić kielicha, który mi kto nalewa? Ojciec. I powiada, jeżeli bym nie, to znaczy, jeżeli by chciał żądać, to by prosił ojca, apostoł by w jego obronie ile chóry anielskich? 12 chór anielskich. Stanęliby w jego obronie. Ale na to Jezus Chrystus przyszedł. Na to Jezus Chrystus się ofiarował. Żeby z łaski Bożej na Golgocie za wszystkich śmierci skosztować. Żeby to złożyć, dać samego siebie na okup. Równoważne ceny, jak nieraz podkreślają bracia. A pod tym rozumiemy, żeby się stał zastępcą kogo? Adama. A właśnie ktoś zastąpił Adama w tym wielkim, to jest wyroku śmierci, zastępcą stał się w grobie. I dlatego, drodzy bracia, właśnie Jezus Chrystus, a przechodząc drogę, to jest cierpienie. Drogę poniżenia okłon, to jest i cierpienie. Następnie, że przez opresję. A drodzy bracia, doszedł do wielkiej, to jest chwały. Teksty zaś proste i zajasza, które weźmiemy sobie obecnie, chociaż pokrótce. Nie mam zamiaru za długo przeciągać czasu, ale chociaż w skróceniu chciałem zacytować ten wzniosły opis proroczy dotyczący chwały naszego Zbawiciela. Czytamy to od pierwszego wierszu. 9 rozdział jest napisany. Ale jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona. Tu jest nasze tłumaczenie. Też, drodzy bracia, proszę. Czytaj, posługując się innym tłumaczeniem. Bracia, szczególnie tutaj na Śląsku, mają przywilej, a posługując się niemieckim językiem, więc zauważyć, że nasze tłumaczenie nie we wszystkim jest najlepiej tych oddane. Że inne tłumaczenia na przykład daleko lepiej wyrażają zamierzoną myśl pańską, myśl to jest proroka. I posługując się rosyjskim tłumaczeniem, jedno jest z najlepszych, jakie dotąd się okazało, to proszę braci, tak ten wiersz czytamy. Ona ziemia, która uciśniona, zamiast będzie, to wyraz jest postawiony była, że ta ziemia, drodzy bracia, w której nasz Zbawiciel się narodził, w której rozpoczął misję, to już do jego pierwszego przyjścia ta ziemia, proszę bracia, zwłaszcza obywatele, przeszły przez nie jedne uciśnienie, a zwłaszcza naród izraelski, czytając historię Starego Testamentu. I powiada, że mówię, jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona była, jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął ziemię Zabulon, ziemię Naftali. Ostatniego czasu, mówi, to jest uwielbi, ku drodze morskiej przy Jordanie Galileje te ludno. Cytując te same słowa Ewangelista Święty Mateusz, w rozdziale 4, 12 wierszu, to bracia zauważą, przytacza ten wiersz i nie mówi Galileje ludno, ale Galileje pogan. Jak to się stało, że Galileja, ziemia, według podziału za czasów Jozuego, która przypadła w udziele tym dwóm pokoleniom, Zabulonowi, Naftalimowi, że później stała się Galileja, to jest pogan. Proszę braci, stało się za czasów proroka Izajasza. Ta ziemia z powodu to jest niewierność Izraela, ale to jest była poddana różnym najeźdźcom. Przez narody asyryjskie, babilońskie. Na ta ziemia ze swoich obywateli została też wyludniona, była wysiedlona. Następnie została osiedlona przychodniami z narodów pogańskich. I stąd
w Ewangelii Świętego Mateusza jest tak napisane. A gdy usłyszał Jezus, że Jan był podany do więzienia, wrócił się do Galilei. A opuściwszy Nazaret, bracia zauważył, że Jezusa nazywano Nazarejczykiem. Dlaczego? Bo w Nazarecie się wychowywał. W Nazarecie mieszkał do czasu rozpoczęcia swojej misji. A misja została rozpoczęta chrztem. Kiedy po chrzcie, według zwyczaju, jak opisuje ewangelista święty Łukasz, Jezus przyszedł do tego swojego miasteczka, Nazaret, wszedł do bużnicy i wstał, dając znak, że coś ludowi chce przeczytać, to podano mu księgę czyją? Księgę proroka Izajasza. I kiedy Jezus zacytował pamiętne proroctwo 61 rozdziału, że Duch Panującego Pana jest nade mną i tak dalej, kiedy zwinął tę pergamino i następnie oddał słudze sam usiadł. Ale mówi, wszyscy oczy, słuch zwrócili na nie w jego kierunku, chcieli teraz słyszeć, co on przez to chce powiedzieć im. Jezus otworzył usta i powiedział, w waszych uszach to proroctwo się dzisiaj co? Wypełniło. I kiedy następnie Jezus jeszcze dalej przemówił, to proszę braci, ci, jego współ, jakby można powiedzieć, mieszkańcy to jest miasta, współobywatele, to jest mieszkańcy Nazaretu, zamiast przyjąć poselstwo, że Bóg nawiedził, tak jak jest powiedziane, to znaczy ich światłością z wysokości, że przyszedł ten tak długo podpożądany, to wzięli Jezusa, schwycili, wyprowadzili za miasto na wzgórze i chcieli go z góry strącić. Ale Jezus uszedł ich ręki i to przyczyniło się do zmiany miejsca. Chociaż z tego miejsca Jezus nie miał zamieszkania. Ale od czasu tego Jezus się przesiedlił, nawet był muszony opuścić Nazaret i następnie jego miejscem, gdzie Jezus od czasu do czasu przebywał, stało się jako miastem jego przebywania. To proszę braci, nie Nazaret, ale znów miasto nie cieszące się szczególną, jakby można wyrazić, dobrą opinią, Kapernaum, o którym też swego czasu nasz Pan później się wyraził, że Kapernaum słynęło z jakiego ducha? Jakie usposobienie tych mieszkańców było? No nikt niepokorne, nieuniżone, ale to jest pełno pychy, zarozumiałości, że się wznieśli aż jak wysoko, aż do nieba, a Jezus przepowiedział upadek. Mówi, aż do grobu będziesz, to jest Kapernaum rzucony. I dzisiaj patrzą się, proszę braci, widoki. Na przykład z tego miejsca, gdzie Kapernaum kiedyś stał. Jak bracia, przypomnę sobie obraz w fotogramie, to bracia, jest pokazane, że tylko co stoi. To tylko zgliszcza, tylko rumowiska, kilka kamieni jest. Żadnego śladu nie pozostało. I proszę braci, tu jest powiedziane tak. Opuściwszy Nazaret, przyszedł, zmieszkał w Kapernaum, które jest nad morzem, w granicach Zabulonowych i Naftalimowych. Aby się wypełniło, co powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego. Ziemia Zabulonowa, ziemia Naftalimowa przy drodze morskiej, za Jordanem, Galileja, czyja? Galileja, Boga. I od tego czasu, proszę braci, Ewangelia jest tą miejscowość, a część tej Galilei znane, zamieszkujące przez Samarytanie. Samarytanie, to proszę braci, była ludność mieszana. To jest przez małżeństwa poganie. Zmieszali się właśnie z narodem żydowskim. Poniekąd przyjęli pewne zwyczaje, pewne też pojęcia i nauki, a zaczerpnęli z zakonu, ale nie łączyli się z Izraelem, zajęli swoje odrębne stanowisko i byli znani jako Samarytanie. Jezus Chrystus, kiedy rozpoczął swoją misję, następnie głosząc Ewangelię, a powołał uczniów, kiedy po dwóch wysyłał, to proszę braci, jednak ograniczył ich misję, zabronił, żeby nie szli gdzie? Do jakich miast? Mówi, na drogę pogan nie chodźcie. Do miast samarytańskich nie zachodźcie. Albowiem jestem posłany tylko do kogo? Do owiec. A tych owiec, które mieniąc się być, czyli mieli przywilej być kiedyś owcami pańskimi, do owiec domu izraelskiego, którzy byli w rozproszeniu. Do tych chrześcijan. I dlatego tu jest powiedziane, że to była Galileja, to jest pogan. A jednak, bracia, Bóg tak przez Izajasza proroka przewidział, powiedział. Powiada, będzie, mówi morsk za Jordanem Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności. Bracia, jeżeli na przykład Galileja zamieszkana przez, czyli osiedlona przez przychodniów pogańskich, to poganie właśnie byli przedstawieni jako naród nie mający znajomości o prawdziwym Bogu, o Jego prawie. Więc byli w światłości czy w ciemności mieszkali. Jednak mieszkali też w ciemności. A do tych Galilejczyków jednak miała pierwsze wzejść to. Ta cudowna światłość. I powiada lud, który mieszkał w ciemności, widział światłość wielką. Siedzących krajnie w cienie śmierci zeszła im światłość. Widział. Tylko niestety ewangelista święty Jan nadmienia, że ta światłość, kiedy w ciemności zaczęła świecić, to ciemność to światłość jakrać. Ogarnęła czy nie ogarnęła? Ale światło, ciemność nie ogarnęła. Ciemność nie zrozumiała. Nie przyjęła tej światłej nauki. Z życia, z jego nauk, które były głoszone im przez Zbawiciela. I jednak, drodzy bracia, jeżeli nie przyjęła, to nie znaczy, że bracia, ta światłość nigdy świecić już nie będzie. Przyjdzie błogosławiony czas. W Ewangelii świętego Jana w 1:9 na podstawie tego proroctwa, jakśmy czytali z 9 rozdziału, gdzie jest powiedziane, że bo lud, który chodził w ciemności, ujrzy światłość wielką. A tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Do tego dołączając wiersz z 1 rozdziału Ewangelii Jana, 9 wiersz, tam jest napisane, że on jest to światłością, kto? Nasz Pan Jezus Chrystus, który oświeci kogo? Każdego człowieka przychodzącego na świat. Czy do dziś to się stało, bracia? Czy to już zostało proroctwo wypełnione, żeby każdy człowiek był oświecony? Nie, proszę bracia. Do dziś jeszcze wypełnia się słowa proroka Izajasza, wypełniają się, że ciemność ogarnęła ziemię, a zaćmienie kogo? Wszystkie to jest narody. Światłość jeszcze dotąd nie prześwieca, ale przyjdzie czas, tak jak było powiedziane, że ujrzą światłość to jest wielka. Jezus Chrystus stanie się światłością. Dzisiaj Jezus jest jego przez swoją naukę światłością dla kogo? No, jest dla nas, stał się światłością nasz Pan czy nie? Stał się. Na ile, proszę braci, my zrozumieli, na ile przyjęliśmy, na ile staramy się w tej światłości postępować. A w jakim znaczeniu Pan jest światłością dzisiaj dla nas? Proszę braci, On nam przyświeca czym? Czym przyświeca? No, przez swoje to jest słowo, przez swoje naukę. A swoim życiem i postępowaniem, proszę braci, tak jak jest opisane Jego życiorys przez ewangelistów, jest dla nas światłem czy nie, braci? W wielu trudnościach naszego życia, w wielu doświadczeniach, gdzie stajemy jakoby na bezdrożu, to proszę braci, na kogo mamy teraz spojrzeć? Z kogo mamy brać sobie przykład, wzór? A z naszego Pana w różnych trudnościach. I gdybyśmy bracia Jego przyjęli za światłość naszą i gdybyśmy za Jego przykładem chcieli zawsze postępować i życie nasze układać, to proszę braci, byłoby niebezpieczeństwo popadnięcie w ciemność, czy nie? Nigdy w ciemność byśmy nie wpadli. Ciemności by nas nie ogarnęły. Ale trzeba zawsze swój wzrok mieć położony na naszym Zbawicielu. Że Jezus stanie się to światłością. Przykładem, proszę braci. Jego nauka oświeci całą tę ludzkość. To jest nawet podane w tym proroctwie, że ci, którzy nie tylko mieszkali w tej Galilei pogan, nie tylko jako naród mieszany, ale proszę braci, ci, którzy znaleźli się w cieniu, gdzie? Śmierć. No, na tej ziemi, to dzisiaj jest, my wszyscy znajdujemy się na ziemi, gdzie co panuje? Cień to jest śmierć. Śmierć, proszę braci, nad każdym, jakby można wyrazić, ciąży. Czyli zawisła. Niebezpieczeństwo śmierci widzimy zawsze. I tutaj, patrząc się na wasze twarze, spotykam niektórych, to jest znanych mi braci, a jeszcze sprzed wojny,
No i dzisiaj z jednym bratem się przywitałem. No to słyszałem, że niedawno towarzyszka jego życia, siostra nasza też. To tak nieznacznie, czyli niespodziewanie, zakończyła swój życie. Może on fizycznie był więcej wyczerpany, słaby, a jednak ona go uprzedziła, zakończyła swój ten żywot. I dlatego, drodzy bracia, nasze obecne życie to jest nie tylko nasze, ale wszystkich mieszkających na ziemi. Jest przedstawione z punktu boskiego widzenia, jako gdzie mieszkamy. Tam, gdzie panuje co jeszcze? Śmierć. Gdzie ten cień, bracia, chodzi prawie jakby za każdym człowiekiem. Ale mówi, że tym mieszkającym wzejdzie kiedyś światłość. Kiedy? Drodzy bracia, dalsze te proroctwa powiada. Dalsze wiersze. Mówi, rozmnożyłeś ten naród, ale ja czytam poprawnie. W naszym tłumaczeniu jest troszkę inna myśl, ale poprawnie, na podstawie innych tłumaczeń, to ten trzeci wiersz tak się czyta. Rozmnożyłeś ten naród, zwiększyłeś wesela. Wszakże wesele się przed tobą, jako się wesele czasu żniwa, jako się raduje, którzy łupy dzielą. Mówi, rozmnożyłeś ten naród. No, bracia, zdaje się, jest to mowa więcej, dotycząc narodu wybranego. Że ten naród miał być nader rozmnożony. Że miał doczekać się takiego czasu, że zamiast smutku, zamiast różnych doświadczeń i cierpień, że miał doczekać się czasu, gdzie wesele miało mu być rozmnożone. Następnie, że mieli się to jest cieszyć, jako się cieszą, w czasie kiedy? No jak my rolnicy, to proszę braci, czekając na owoc swojej tej pracy, na czas żniwa i kiedy plony dopiszą, to serce się cieszy, raduje czy nie rolnika. Serce czasu żniwa jest rozweselone. Widzi wynik swojej tej pracy. Tak samo, drodzy bracia, taka radość miała się stać. Najpierw zdaniem naszym jest, że duchowego to jest Izraela. Ludu to jest Bożego. Następnie radość stanie się cielesnego, a później całej tej ludzkości. Bo Jezus Chrystus, kiedy się narodził, to aniołowie byli posłani i zwiastowali pasterzom. A co zwiastowali? Smutek czy radość? Nie bójcie się. Oto zwiastujemy wam radość wielką. Ale która będzie czyim udziałem? No, bracia, czyim udziałem? No, tylko niektórych, czy udziałem wszystkich tych. I dlatego, jeżeli my, nakładając swoją wiarę, nadzieję na naukach Pisma Świętego, to naszą nadzieją jest i naszą wiarą, że my, drodzy bracia, jeżeli oczekujemy, jeżeli modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, oczekujemy królestwa Bożego na ziemi, to królestwo stanie się naszym zrozumieniem, jest nie tylko naszym, ale tak świadectwo Słowa Bożego, że stanie się udziałem kogo? Wszystkiej, to jest jednej, całej tej ludzkości. Bo jeżeli na przykład naród izraelski w ciągu całej swojej historii tyle przeżył, wypełniło się widzenie pokazane Mojżeszowi, że Mojżesz, kiedy pasąc przodu na puszczy, przez boską opatrzność będąc powołany, to Bóg mu się okazał w czym? Krzu, prawda, gorejący. Mojżesz przyglądał się temu zjawisku, był bardzo zaciekawiony. Co to ma znaczyć? Pali się, ale nie spalał, nie spalił się. I kiedy się bliżej zbliżył, to boski głos do niego przemówił, że Mojżeszu, zrój twoje obucie, że miejsce, na którym jesteś, jest jakie? Święte jest. A my, drodzy bracia, badając, w tym obrazie zawsze dopatrujemy się, gdy jest pokazana pewna historia. A kogo? Ludu Bożego, prawda? To jest najpierw, to znaczy, że Kościół Chrystusowy jest przedstawiony jako ten kierz, to znaczy, który miał przejść przez wiele ucisków. Nie jeden to jest ogień, ale żaden ucisk nie miał też zniszczyć. Nie miał go też spalić, ale raczej to miał. Co ten ogień miał dokonać? Oczyścić, proszę braci. Związki, jeżeli którymikolwiek był krępowany, związki z niego spali, jak trzech młodzieńców przechodząc przez ten piec, do którego byli wrzuceni. Ale jeżeli teraz jest tu pokazany obraz na Kościół, to w pierwszym rzędzie pokazana historia Izraela, że naród żydowski to miał przejść przez wiele takich burz życiowych, przez niejedną katastrofę ognia, przez które, na które te będą skazane i osądzone jako na zupełne wytracenie i zniszczenie, tego nawet w naszych czasach byliśmy tego świadkami w ostatniej katastrofie wojennej, a jednak czy się spalił, bracie doszczętno, jak było zamierzone? Nie, wyszedł jako naród. I kiedyś przeglądając biletyn, było podane, że obchod właśnie uroczyście zostało ogłoszone, że obchodzą dwumilionowego, to jest znaczy emigranta, który przybył do tej ziemi świętej. I jest jako naród, stanowiąc, otrzymawszy swoje niezależne, to jest narodowe egzystencje, stanowiąc państwo. I dlatego, drodzy bracia, tu jest wyrażone, że rozmnożyłeś ten naród. Mówi, zwiększyłeś wesela. Także wesele się będą przed tobą. Dotąd jeszcze nie stało się to w zupełnym tego słowa znaczeniu. Jeszcze ta radość nie jest ani ich, ani to znaczy ludzkości udziałem. Ale przyjdzie czas, że ta radość będzie coś udziałem wszystkim. Czwarty wiersz mówi tak. Gdyż jarzmo brzemienia Jego, laskę ramienia Jego, pręt poborcy Jego złamiesz, jako ze dni Madiańczyków. Kiedy jednak zostanie to wszystko złamane? Kiedy ta laska, kiedy te ciężary zostaną zdjęte? Poradziłbym braciom zanotować sobie 14 rozdział proroctwa Zachariasza. I od pierwszego wierszu do wierszu czwartego niech bracia sobie przeczytają, że to się stanie w ten czas, kiedy ostatni ucisk, drodzy bracia, a jeszcze to jest przejście. To w ten czas, proszę braci, że wszelka laska, wszelkie te brzemię zostanie z ramienia zdjęte. Wesele zostanie rozmnożone. Piąty wiersz, proszę braci, to jest, co dzisiaj jest pożądane wszystkich narodów. Gdyż stało się prawdziwo, to jest, jakby można wyrazić, zmoro, która trafi całą naszą ludzkość. Piąty wiersz powiada, to prawda, że zbroja walczących, no jak dzisiaj, silna jest zbroja, na ten cel wszystkie są jakby usiłowania, wszystkie to jest oszczędności są skierowane, żeby jak była najsilniejsza. A proszę braci, to jest powiedziane, że zbroja walczących przyjdzie, że będzie w zamęcie, a szaty krwią zbrochczone ogniem zostaną spalone. Czasu to jest ucisku. I proszę braci, nie będzie. Przekują, przyjdzie czas, jak prorok Izajasz powiada, że wszystką zbroję, wszystkie miecze przekute zostaną na co? Na lemiesze. I powiada, na narzędzia, te, które by mogły być użyte i ulgą w pracy, a zwłaszcza w pracy, to jest rolnika. Ale proszę bracia, to się stanie w ten czas, jak wiersz szósty powiada. Albowiem dziecię narodziło się nam. Syn jest dany nam. Nie trudno się domyśleć, nie trudno zrozumieć, o kim jest mowa. O jakim dziecięciu to prorok opisuje. A o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. O 19 stuleci temu część tego proroctwa się spełniła. Ale dalsze mówi tak. Mówi nam. I będzie panowanie na ramieniu Jego. Nazwa imię Jego jak? No, jak imię Jego nazwa? Dziwny. Dziwny, proszę braci. Dalej powiedziane tak. Nazwie dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności. A książę? Książę pokoju. A mówi ku rozmnożeniu tego państwa pokoju, któremu będzie kiedyś koniec, czy nie będzie już końca. Końca nie będzie. To jest naszą nadzieją. Naszym oczekiwaniem, proszę braci. I my tutaj zeszedłszy się, kiedy mamy przywilej, można sobie odczytać, to będąc jako ludźmi tym samym biedą poddani, właśnie przez odczytywanie, chcemy, żeby nasze serca, co proszę braci, rozpromieniły się nadzieją. Żeby nasza wiara, to jest, mogła się wzmocnić. A będąc ugruntowana na niewzruszonym fundamencie świadek i obietnic Słowa Bożego.
Aby ona się spotkała
jak przeszedł nasz Pan. Przecież zanim się narodził, zanim przyszedł na ten padł ziemski, to zajmował jakieś stanowisko zaszczytne u Ojca czy nie?
jest o nim napisane wydane świadectwo, to przecież będąc jako logos, przedstawicielem, będąc bardzo czyn, to znaczy będąc tym czynnym narzędziem twórczym, że mówi wszystko, co się stało, cały wszechświat, który powstał do egzystencji, to Pismo Święte Bóg nam podaje, że zostało przez kogo to zbudowane. Mówi, to wszystko przez Niego i dla Niego się to stało. A bracia, będąc w tak wielkiej chwale, sam kiedy będąc na ziemi to wspomniał, niewiele o tym tłumaczył, niewiele mówił, a nawet bracia nie ma wzmianki, żeby gdzieś Jezus tłumaczył, kim On był, jakie stanowisko zajmował, a bylibyśmy ciekawi wiedzieć, czy nie tak? Byłoby nam, bracia, sprawiało przyjemność dzisiaj czytać tę historię, ale On ukrył. O sobie nie chciał coś mówić. Jeżeli tylko wspomniał to raz jedyny, Ojcze, uwielbij mnie to chwałę jaką, którą miał pierwszy niż świat był. To znaczy, drodzy bracia, musiała być wielka chwała, czy nie tak? Jako istoty duchowej. A teraz, mając tą chwałę u Ojca, jednak kiedy przyszedł czas, a plan zbawienia był Jemu przedstawiony do wykonania, Jezus dobrowolnie zgodził się wszystko chwałę opuścić. Przyszedł na ten padł ziemski. Stał się kim? Stał się nie Bogiem i człowiekiem, jak tego teologia katolicka przedstawia. To, bracie, jest punkt, z którym się na podstawie nauki Słowa Bożego nie zgadzamy. Bo wyraźnie świadectwa Słowa Bożego głoszą, że Jezus chwałę posiadając Ojca, nie był Bogiem, ale będąc przedstawicielem Ojca jako Logos, jako Jego posłaniec. A jednak to chwałę opuścił, wyniszczył samego siebie. A kiedy przyszedł, narodził się, to narodził się, stał się czym? No, czym się stał? Kim? Stał się tylko człowiekiem. I dlatego o nim jest napisane. Na małą chwilę stał się wyższy od aniołów niż. Gdyby był tak, jak teologia podaje, jednocześnie Bogiem i człowiekiem, to proszę bracie, nie przestałby być od aniołów niż. Czy nie tak? A jednak o nim wyraźnie apostoł wspomina, że na małą chwilę, na okres 33,5 roku życia na ziemi, stał się mało mniejszym od aniołów. Bo aniołowie jako istoty duchowe, zajmując duchowy, to jest poziom natury. A natura duchowa jest wyższa od natury ziemskiej. A Jezus stał się człowiekiem. Natury to jest ziemsko przyjął. Na samego siebie wyniszczył. Poniżył samego siebie. Będąc posłuszny aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. Bóg zaś nagle go te słowiszy. I kiedy tak wszystko zsumujemy, proszę bracie, w naszym rozważaniu, jak słyszałem temat jednego z naszych braci, kiedy miał możliwość przemówić, to jest do radia, to pięknie przedstawił, że jeżeli chodzi o naszego Pana, to proszę bracie, aczkolwiek był Synem Bożym. A gdy przyszedł na ten padł ziemski, to jak bracie, był bogatym czy ubogim? Najbardziej ubogi, że nawet na Jego narodzenie nie znalazło się jakieś takie, no, jakieś lepsze to jest miejsce, żeby się tak wyrazić, jak tylko miejsce, że gdzie został narodzony? W stajence. A pierwszy Jego spoczynek był ułożony też w żłobku, uwinięty w piluchu. Następnie jest powiedziane, proszę braci, kiedy 30 lat, to jest do 30 roku swojego życia, to był jako zwykłym człowiekiem, a mając przestawione po te bramie młot i dłuto w swoim ręku, pracując jako cieśla, pomagając swojemu, to jest opiekunowi Józefowi, pracując na swoje własne utrzymanie. Kiedy rozpoczął misję, kiedy powołał uczni, to drodzy bracia, jest powiedziane, że kiedy uczniowie przyszli, Panie, rabini, co mówi po Panie, gdzie mieszkasz? A Jezus jak, bracie, powiedział? Gdzie On mieszkał? Pójdźcie, oglądajcie. Lisy mają jamy, ptaszki gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. Kiedy według obrazu i proroctwa, jak o nim było napisane, kiedy miał wjechać do Jerozolimy na oślęciu, to proszę, bracie, miał to zwierzę do niego należało? Kazał uczniom pójść, odwiązać. A gdyby właściciel właśnie miał zaczekać, to mieli go poprosić, żeby pozwolił, że Pan ma spełnić swoje poselstwo, objawić się narodowi izraelskiemu jako przyszły. To jest król ludzkości. I drodzy bracia, gdy tak wszystko sobie uzmysłowimy, to takie koleje, jak Jezus Chrystus przeszedł, to nie ma istoty podobnej, żeby będąc chwalę, później będąc tak uniżony, przeszedł przez takie upokorzenie, przez cierpienie, jak Jezus. I jednak Jego postać, Jego historia będzie całej ludzkości objawiona. I kiedy wszyscy, proszę bracie, zrozumieją, poznają, to wykrzykną, że jest jaką postacią. Dziwne czy nie? Jest to dziwny. Nazwijmy go dziwny. Ale nie na tym kończy prorok. Później powiada tak. Nazwijmy go dziwny. A później co? Radny. Radny. Co to znaczy? Nie trzeba to tłumaczyć. W największej bezradności, w jaką ludzkość weszła. Proszę brać, ludzkość według chronologii biblijnej szamoce się z trudnościami w okresie swojej egzystencji 6000 lat. Proszę braci, przechodziła przez różne przez różne kataklizmy, przez różne trudności. A dzisiaj te wszystkie trudności zostały usunięte? Czy one się jeszcze tym bardziej spiętrzają? I